Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Od kilku lat dzisiejsza niedziela sprawowana jest jako niedziela Bożego Słowa, ale też w kulturze naszego kraju dzień dzisiejszy i jutrzejszy to czas, kiedy świętujemy Dzień Babci, Dzień Dziadka. I myślę, że te dwie sprawy jakoś wzajemnie się przenikają. Dlaczego? Ponieważ kiedy mówimy o Bożym Słowie, to mówimy o czymś, co jest fundamentalne, o czymś, co jest źródłem prawdziwej, stałej, trwałej Bożej mądrości. Kiedy z kolei myślimy, mówimy o naszych dziadkach, babciach, to chcielibyśmy mieć do czynienia z tymi, którzy są źródłem tej mądrości życiowej, na której zawsze można się oprzeć, do której można się odwołać. I dobrze byłoby, żeby te dwie sprawy szły ze sobą razem w parze. Myślę, że jest to możliwe, jest to konieczne, potrzebne, ponieważ nawet największe, najgłębsze życiowe doświadczenie, które nie będzie opierało się na mądrości Bożej, niewiele zda się w życiu człowieka i niewiele może się przysłużyć dla bliźniego, szczególnie dla młodego człowieka. A więc chcemy, żeby osoby starsze sięgały do Słowa Bożego, żeby sięgały do Bożej mądrości i w połączeniu ze swoją mądrością życiową stali się przewodnikiem dla młodszych, przewodnikami dla młodszych pokoleń. Że jest to możliwe, miałem okazję przekonać się wiele razy. Pamiętam w jednej z poprzednich parafii, kiedy odwiedzałem w pierwsze piątki miesiąca pewną starszą panią, to jedna szczególnie właśnie sytuacja utkwiła mi w pamięci, kiedy to ilekroć przychodziłem do niej, to wiedziałem, że przy łóżku, w którym spędzała dużo czasu jako osoba starsza, schorowana, był stoliczek i na tym stoliczku było Pismo Święte. Pismo Święte, które było wyjątkowe przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód, że to był naprawdę duży egzemplarz Pisma Świętego. Później zrozumiałem, że tu chodziło o duże litery, żeby ta pani mogła sobie czytać w miarę sprawnie to Słowo Boże. Druga przyczyna, dla której to Pismo Święte, ten egzemplarz się wyróżniał, to po prostu ono naprawdę wyglądało na używane. To nie był taki egzemplarz, jak często jest u nas w domu, że po prostu kupiony prosto z księgarni, postawiony na półce i prawie nikt go nie używa. Tak czasami niestety jest. Ale to było żywe Słowo Boga. To znaczy takie, do którego widać było, że codziennie ta pani sięgała. I kiedy ją o to spytałem, potwierdziła. Powiedziała: proszę księdza, teraz to jest właściwie moja jedyna książka, do której regularnie sięgam. Wcześniej interesowałem się niestety inną literaturą i nie zawsze wychodziło mi to na dobre. Teraz sięgam po to, co ma wartość, w czym odnajdę odpowiedzi na wszystkie najważniejsze dla mnie teraz pytania. I te odpowiedzi odnajduję. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że tak późno, ale wiem, że Jezus do mnie przez swoje słowo mówi. I to było coś niesamowitego. Spotkać się ze starszą osobą, o której wielu by powiedziało, że już jedną nogą jest w grobie. Ona rozczytywała się w Słowie Bożym, studiowała je i pytała: Boże, co chcesz do mnie dzisiaj powiedzieć? I o to właśnie chodzi, żebyśmy bez względu na to, ile mamy lat, sięgali do Bożego Słowa, widzieli w nim bardzo konkretną wartość, rodzaj przewodnika, który mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy wybierać, czego chce od nas Pan Bóg. Ktoś może powiedzieć, no ale w przypadku starszych osób, to co tam nowego Pan Bóg do nas powie? Wielu z nich twierdzi, moje życie już właściwie dobiegło końca, już nic w nim zmienić się nie może. Często starsze osoby mówią, że czują się bezużyteczne, zepchnięte na margines. Czy czytanie Słowa Bożego może cokolwiek zmienić w ich życiu? Oczywiście, że może zmienić. Trzeba w to wierzyć, ale kiedy człowiek w to wejdzie, zacznie czytać, to sam się o tym przekona. I możemy się też o tym przekonać tutaj obecni, jeśli spróbujemy się nawet wczytać w treść dzisiejszych czytań. Ileż przez nie Bóg może powiedzieć do nas, bez względu na to, ile mamy lat, a już na pewno, myślę, może powiedzieć starszym tutaj obecnym seniorom. I tak w pierwszym czytaniu spotkaliśmy się z prorokiem Jonaszem, którego Bóg wybiera do szczególnej misji. Ma wybrać się do wielkiego miasta Niniwy po to, aby wzywać ludzi do nawrócenia. Niniwa, jak czytamy, była wielkim miastem. Jeśli chodzi o powierzchnię, przestrzeń, to myślę, że była tak rozległa jak współczesny Poznań, a i też liczba mieszkańców niewiele różniła się od tego, co, z czym mamy do czynienia dzisiaj, no może trochę mniejsza, ale na pewno było to jedno z największych miast starożytności. Jak czytamy, Jonasz 3 dni idąc przez miasto, wołał jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Jak czytamy dalej, uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, uwierzyli prorokowi Jonaszowi, ogłosili post, oblekli się w wory pokutne, odwrócili się od złych uczynków. Spowodowało to, że Bóg litował się nad mieszkańcami Niniwy i zaniechał tej kary, którą zamierzał spuścić na Niniwę i na jej mieszkańców. Czego nas uczy ten fragment? Po pierwsze, że mamy się nawracać, że i my możemy być takimi właśnie mieszkańcami Niniwy, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Bez względu na to, ile mamy lat, na jakim etapie życia jesteśmy, wciąż mamy się nawracać i trzeba o tym pamiętać, bo nie ma nic gorszego. Kiedy człowiek szczególnie, jak to się mówi, w ostatnich latach swojego życia żyje tak, jakby Boga nie było, nie ma nic bardziej smutnego, niż widzieć starszą osobę, zepsutą przez grzech, osobę, która jest antyprzykładem dla innych ludzi, która zamiast być wzorem mądrości, dobrych wyborów, uczciwości, wybiera to, co najgorsze. Niestety takie przypadki są w wielu rodzinach. A więc to jest pierwsza nauka. Druga nauka, i to szczególnie kierowana do osób starszych, że trzeba być także w swojej rodzinie, wobec swoich bliskich, takim właśnie Jonaszem, prorokiem wezwanym przez Boga, aby głosić nawrócenie. Trzeba być tym głosem, który mówi, nawróćcie się, tak żyć nie wolno. Trzeba wybrać Boga, Jego stawiać na pierwszym miejscu. Ile razy w waszym życiu zdarzyło się tak, że czuliście w sercu, że Bóg chce, żebyście nieśli słowo upomnienia wobec bliskich. To nie jest proste. I na pewno wiedział o tym Jonasz, bo co najmniej kilka razy prosił Boga, wręcz błagał, żeby zwolnił go z tego obowiązku. Uciekał przed tym zadaniem. Ale to mogłoby się skończyć źle i dla niego, i dla mieszkańców Niniwy. I dzięki jego posłuszeństwie Niniwa została ocalona, ponieważ wypełnił to, o co prosił go Bóg. I tak samo Bóg może ocalić wasze rodziny, waszych bliskich, jeśli nie będziecie uciekać przed tym zadaniem. Niektórzy mówią, proszę księdza, ale to nie jest takie proste, bo próbowaliśmy upominać nie jeden raz naszych bliskich, dzieci, wnuków i nic, nie słuchają. Tym się nie przejmujcie. Wy zróbcie to, o co prosi Pan Bóg. Bądźcie Jego głosem. Mówcie, co jest dobre, a co jest złe. Nigdy nie milczcie, patrząc na zło obecne w waszych rodzinach. Resztę zostawcie Bogu. Wy macie być tymi, którzy sieją. A co się z tym ziarnem stanie, to już trzeba zostawić. Najgorzej jednak jest milczeć, udawać, że się nie widzi tego zła dla tak zwanego świętego spokoju. To jest druga nauka wynikająca z tego czytania. Kiedy z kolei przejdziemy do treści dzisiejszego drugiego czytania, to spotykamy się z fragmentem pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, w którym apostoł przekonuje o myśli chyba oczywistej prawdzie, że wszystko, co na ziemi, przemija. A więc mówi apostoł, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, żyli tak, jakby byli nieżonaci, ci, którzy płaczą, tak, jakby nie płakali, ci, którzy się radują, tak, jakby się nie radowali. I dalej na końcu napisze apostoł, przemija bowiem postać tego świata. O co chodzi w tym fragmencie? Chodzi o to, żeby przekonać czytelników, że to, co na ziemi przemija, że nie ma na ziemi nic stałego. I że to też jest taka prawda, taka nauka, co do której szczególnie wy, starsze osoby, możecie przekonywać młodych, przypominać im o tym, że nie o to chodzi, żeby w życiu się nie cieszyć, nie o to chodzi, żeby w życiu się nie bawić, nie radować tym, co niesie ze sobą młodość i tak dalej, ale żeby mieć świadomość, że nie możemy się na tym koncentrować, że to nie jest fundament naszego życia, bo wszystko przeminie i o tym doskonale wie każda starsza osoba. Przeminie miłość, przeminie małżeństwo, przeminie uroda, zdrowie, siły, praca, majątek. Wszystko przemija. Tutaj na ziemi nie ma nic stałego i trwałego. To, co nieprzemijalne, jest po drugiej stronie. I na tym mamy się koncentrować. Dobrze jest, kiedy starość idzie właśnie w tym kierunku uzmysławiania sobie, że mamy inwestować tylko w naszą wieczność. Młodzi o tym często zapominają i dlatego wy musicie też o tym nam przypominać. A jeżeli nie chcecie o tym pamiętać, to sam Bóg będzie wam o tym przypominał przez różne doświadczenia życiowe. Każdy dzień może o tym wam przypominać. Pamiętam też świadectwo pewnego mężczyzny, który mówił, że przeżył w wyniku pewnego wypadku coś, co nazywamy śmiercią kliniczną. A więc miał takie doświadczenie, że zaraz po tym wypadku nagle widział to wszystko, co się dzieje w tym miejscu, gdzie był wypadek, jakby z góry. Potem, jak wiele osób przeżywających podobne doświadczenie, lot jakimś tunelem i na końcu tego właśnie tej przestrzeni wielka jasność, jakby brama, z której wychodzi Chrystus. I Chrystus pokazuje mu jego życie. Od najmłodszych lat aż do tego momentu wypadku. I pokazuje prawdę o tym, co było dobre w tym życiu i co było złe. I ten człowiek powiedział, to było tak realne, jak realne jest to, że ja teraz z księdzem rozmawiam. Tak mi wtedy powiedział. To jest nawet bardziej realne niż wszystko to, co dla nas jest najbardziej namacalne na ziemi. Przez to Bóg pokazuje nam, że to jest cel. To jest właśnie ta esencja naszego życia. To, kiedy spotkamy się z Bogiem. I będziemy musieli zdać rachunek z naszego życia. Z czym do Boga przychodzimy? Nam na ziemi wydaje się, że wiele rzeczy jest ważniejszych niż Pan Bóg. I często Boga spychamy, mówiąc, jeszcze będzie czas. Nam się wydaje, że możemy wybierać zło i że nikt tego nie będzie widział. Bo albo mamy takie układy, plecy, władzę, żeby to wszystko zamazać, wykasować, zamknąć innym usta. I zapominamy, że przyjdzie taki moment, kiedy staniemy przed samym Bogiem. I nikt nas wtedy nie obroni. Będą za nas mówiły nasze czyny, i dobre, i złe. I musimy mieć świadomość z tego, że taki moment kiedyś nastąpi wobec każdego z nas. I o tym trzeba przypominać, że mamy inwestować właśnie w ten moment, żeby to dobro przezwyciężyło to zło i nasze słabości. Żeby to, ile przestrzeni w naszym życiu stworzyliśmy Bogu, stało się właśnie tym językiem uwagi, który kiedyś przesądzi o naszej wieczności z Bogiem. To jest coś bardzo ważnego. Niektórzy mówią, proszę księdza, myśmy próbowali nie jeden raz przekonywać naszych bliskich, dzieci, wnuków, że Pan Bóg, jego sprawy są najważniejsze. Nie słuchają. Dzisiaj świat poszedł w taką stronę, że Pan Bóg jest na ostatnim miejscu. I nie wiemy już, co zrobić, żeby ratować duszę naszych bliskich. I smucimy się. Serca nam pękają. Wiedząc, że oni idą ku wiecznemu potępieniu, a już na pewno nie w stronę Boga. Jeżeli macie w sobie takie uczucia, to dobrze, bo najgorzej to byłoby być obojętnym na to, co się stanie z waszymi bliskimi po ich śmierci. Jeśli myślicie o tym, co będzie się z nimi działo, z ich duszami po ich śmierci, to bardzo dobrze. Ale też nie wolno tracić nadziei. Zawsze trzeba wiedzieć, że mamy w ręku narzędzia, konkretne narzędzia do walki o dusze bliskich. I to też jest nauka, która wynika ze Słowa Bożego. A jeżeli i jej zabraknie, to i myślę, Pan Bóg może posłużyć się jakimiś konkretnymi wydarzeniami w naszym życiu, żeby pokazać, że to działa, że mamy moc, moc, która wynika z naszej modlitwy i wiary. I o tym też przekonała się pewna starsza pani, z którą rozmawiałem jakiś czas temu, która mówiła, że wyrosła z bardzo głęboko wierzącej religijnej rodziny, tak była wychowana, dużo się modliła od najmłodszych lat, ale niestety źle trafiła w małżeństwie, bo miała za męża człowieka, który bardzo szybko odszedł od Pana Boga, od wiary, popadł w alkoholizm i przez długie lata swojego życia żył tak, jakby Bóg go nie obchodził i w takim stanie też zmarł. A więc tak po ludzku mogłoby się wydawać, że będzie potępiony na wieki. Ale ona wtedy mówiła: Boże, przecież ja się modliłam za niego przez całe moje życie. I co, i on, mój mąż, ma być potępiony? Ja wiem, on błądził, ale ja się za niego modliłam. I miała w sobie taką wielką niepewność, co się dzieje z nim, z jego duszą. I spotkała niedługo po śmierci męża pewną kobietę, której zwierzyła się z pewnego szczególnego doświadczenia, które w tym czasie zaczęło się pojawiać w jej życiu. Mianowicie miała wrażenie, że ten mąż, mimo że nie żyje, jest przy niej, jest obecny. I to manifestowało się w pewien szczególny sposób. Mianowicie, kiedy on jeszcze żył i zależało mu na czymś, to dotykał żonę w pewien taki szczególny sposób. Ona miała wrażenie właśnie, że coś ją tak dotyka za jej dłoń, chwyta. Dokładnie tak, jak czynił to mąż za życia. Ona mówi: to jest mój mąż, ale czego chce? O coś prosi, o coś błaga, na czymś mu zależy. No i ta osoba mówi: zależy mu na twojej modlitwie, a więc ratuj jego duszę. Być może Bóg chce mu dać jakąś szansę. Ale jak? I wtedy ta pani podpowiedziała: odpraw 9 pierwszych piątków miesiąca. Kto te nabożeństwo odprawiał, ten wie, że z tym nabożeństwem związane są szczególne łaski. A więc przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca przychodź do kościoła, spowiadaj się, bądź na mszy, przyjmij komunię świętą za duszę swojego zmarłego męża. To będzie dla niego wielka pomoc. I ta kobieta tak zrobiła. I mówi, że ostatniego dnia, kiedy wypadł pierwszy piątek miesiąca, w nocy zasnęła twardym snem i miała taki sen, że wśród bujnej, pięknej zieleni znajduje się jej mąż, uśmiechnięty jak nigdy za życia. Ma tak ręce wyciągnięte do góry i że Bóg go zabiera ze sobą do nieba. Bardzo szczęśliwy. I dokładnie następnego dnia dzwoni do niej córka, która mieszka za granicą, i mówi: mamo, przyśnił mi się tata, taki szczęśliwy, uśmiechnięty wśród zieleni. Mama mówi: a mi się przyśnił tak samo. A więc to nie był przypadek, to był znak od Boga, że modlitwa żony została wysłuchana. I popatrzcie, bo mówię to po to, żeby was przekonać, was, którzy często wątpicie w to, że cokolwiek możecie uczynić dla waszych bliskich, którzy żyją w grzechach, którzy odwrócili się od Pana Boga. Tak nie jest, że nic nie możecie uczynić. Możecie czynić dużo, modlić się za nich, pokutować za nich, przyjmować w ich intencji komunię świętą, kiedy oni nie modlą się, nie chodzą na mszę i tej komunii nie przyjmują. Owszem, póki można i da się, trzeba upominać, ale też cały czas równolegle przebłagać Boga za to ich życie, za ich grzech. I macie moc wyciągnąć ich z piekła, które sami sobie gotują. Mocą waszej wiary i modlitwy. Warto o tym pamiętać. I to jest kolejne zadanie, które możecie wypełnić bez względu na to, ile macie lat, a może właśnie tym łatwiej, kiedy jest na starość o wiele więcej czasu, żeby być blisko Pana Jezusa. O wiele więcej niż kiedy się było młodym i wciąż było mnóstwo zajęć. Tego czasu nie zmarnujcie, bo on może być decydujący dla zbawienia i waszego, i waszych bliskich. I w końcu ostatnie powołanie, którym może was Pan Bóg obdarzyć i obdarza na tym etapie życia, aby być obrońcami wartości, tego, co jest najcenniejsze, żeby nam przypominać, o co powinniśmy zabiegać, co powinniśmy szanować. I tu znowu odwołam się do pewnego spotkania, które odbyłem jakiś czas temu z jedną z mieszkanek naszej parafii, która mówiła o swoim wielkim cierpieniu związanym z tym, że młodzi ludzie nie szanują własnej ojczyzny, własnego kraju. I ona mówi, a ja się może im nie dziwię, bo oni są młodzi. Może nie wiedzą, co tutaj się działo w Polsce, w naszym regionie, ileś tam lat temu. Ale dziwię się im rodzicom. Dziwię się, ponieważ oni już być może powinni coś, jeżeli nie pamiętać, to słyszeć od swoich własnych rodziców. Co działo się tutaj, na przykład w czasie II wojny światowej. I ona mówi, ja byłam wtedy małą dziewczynką, ale pamiętam to doskonale. A jeszcze opowiadali mi o tym rodzice. Jak bardzo tutaj męczono ludzi. Czy ci, którzy dzisiaj chodzą po chodnikach, po ulicach, po wiaduktach, zdają sobie sprawę z tego, że chodzą po trupach ludzi, Polaków i Żydów, którzy te ulice, te wiadukty budowali? Czy zdają sobie sprawę z tego, ile tutaj wycierpieli ludzie? Ponieważ na nasze ziemię najechał ktoś, kto uczynił nam z tych przestrzeni piekło. Miejsce, gdzie ludzie modlili się o śmierć dla siebie i dla bliskich. Bo byli tak bardzo prześladowani. Przez wiele lat nie mieli swoich domów. I ta kobieta mówi, i oni o tym nie pamiętają. Zapomnieli i znowu pchają siebie samych, cały kraj w taką sytuację historyczną, która może się skończyć powtórką z historii. Bardzo mądra kobieta. Ona mówi, a nie może być tak, że młode pokolenie nie ma szacunku do swojego własnego kraju i że później wśród nas przewodzą nami ludzie, którzy nie szanują swojej własnej ojczyzny, którzy nie szanują Polski. Trudno nie przyznać jej racji, bo popatrzmy, kiedy człowiek nie ma swojej tożsamości, bo jej nie zna swojej historii, nie wie, z czego powinien być dumny, to wtedy tego nie szanuje. Ale jeżeli człowiek tego nie szanuje, to wtedy inni nie będą go szanować. To potwierdziliby Polacy, którzy mieszkają w różnych częściach świata. Kto jeździ trochę po świecie, to potwierdzi, że tak jest. Że nie szanuje się ludzi, którzy nie potrafią szanować swojego własnego kraju, swojego pochodzenia, swojej ojczyzny. Bo nie mają korzenia. Bo są właśnie jak te pyłki, które miota wiatr na lewo, na prawo. Ale jeżeli coś ma korzeń, to wtedy trudno tu usunąć z miejsca. I korzeń mają właśnie ci, którzy są głęboko zakorzenieni w wartościach. Wiedzą, z czego mogą być dumni. Znają wartość historii swojego kraju, osiągnięcia związane z nauką, z kulturą, z wiarą, z religią, ze swojego kościoła. Ale jeżeli człowiek to przekreśli, odrzuci, to wtedy mu na tym nie zależy. Jeżeli nie zależy, o to nie będzie walczył. Daje to sobie łatwo odebrać. Może komuś na tym właśnie zależy, żeby tak było. I że tak jest, to świadczą o tym choćby badania socjologiczne. Niedawno jeden z instytutów przeprowadził takie badania wśród młodych ludzi, że gdyby w Polsce teraz właśnie wybuchła wojna, jakby zareagowali młodzi Polacy. Okazałoby się, że wielu z nich wyjechałoby za granicę. Mówią, nie będziemy umierać za Polskę. Nie umierasz za to, na czym ci nie zależy. Nie umrzesz za to, czego nie kochasz. Jasne i oczywiste. Może właśnie na tym komuś zależy, żeby tak właśnie było. Potrzeba dzisiaj na nowo przypominać nam o naszych korzeniach, o naszej historii, o tym wszystkim, z czego możemy być dumni. Tego właśnie może nas uczyć wasze pokolenie osób starszych. Liczymy na to. Cieszmy się, że w naszej parafii jest prężnie działająca grupa akcji katolickiej, która od czasu do czasu organizuje takie spotkania, wystawy. To jest wszystko bardzo ważne i potrzebne. Podsumowując, jak widzimy, wczytując się w Słowo Boże, widzimy dla siebie bardzo wiele możliwości odkrywania naszej życiowej drogi, odkrywania tego, kim jesteśmy i czego chce od nas Pan Bóg, bez względu na to, na jakim etapie życia jesteśmy. Boże Słowo porządkuje nasze życie, wskazuje na priorytety. A więc bez względu na to, ile mamy lat, sięgajmy do Bożego Słowa. Uczmy się z mądrości Bożej, jak mądrze prowadzić swoje własne życie, jak przewodniczyć innym, jak być światłem w tym świecie pełnym ciemności. Amen.